Pale, niestety pale. A nauczyłem się właśnie w obozie palić, bo jako harcerz nie paliłem i widziałem, jak właśnie więźniowie się męczą, ci palący, którzy nie mogli palić. I może to jest właśnie taki nonsens, ale nauczyłem się palić w obozie, właśnie w Oświęcimiu. Tam papieros miał określoną, bardzo wysoką wartość. Za papierosa można było wszystko dostać. Poza tytoń można było kupić jakąś cieplejszą bieliznę. Można było przekupić forarbeitera czy kapo, żeby nieco lepszą pracę dostać. Papierosa można było wymienić na cebulę. No, to była waluta obozowa. Jak 2-3 razy człowiek zaciągnął się papierosem, tym bardziej jeszcze jak nieprzyzwyczajony, to działało tak, jak ja wiem, jakby wypił 100 wódki. Takie oszołomienie. I to oszołomienie pozwalało jakoś wytrwać ranny czas do pierwszego posiłku gdzieś koło obiadu. To działało jak narkotyk. Może ja nie miałem tej świadomości, że ja sięgam po narkotyk, jakbym to dzisiaj określił, ale taki był skutek. Wybuch wojny został mnie w Łodzi. Mój ojciec był tutaj nauczycielem. Razem z ojcem, matką, siostrą przeżyłem ucieczkę z tych pierwszych dni września. Ten wrzesień pamiętam jako niespełna 14-letni wtedy chłopiec. Uciekałem w mundurku harcerskim. W tym mundurku wróciłem do Łodzi. Przez blisko 1,5 miesiąca byłem jeszcze w szkole. Były otworzone polskie szkoły, gimnazja. Na początku grudnia skończyła się nauka, skończył się okres względnej liberalizacji, jeśli to tak można określić. Łódź włączono do tak zwanego Wartegau, okręgu Warty. Łódź przestała być Łodzią, stała się Litzmannstadtem. Moi koledzy harcerze próbowali już konspirację od jesieni 1939 roku. Właściwie od pierwszych tygodni to byli starsi koledzy, starsi harcerze. Nas wtedy traktowano jeszcze za takich pentaków, którzy nie powinni być w konspiracji. W 1941 roku myśmy w gronie najbliższych przyjaciół sami zaczęli konspirować. Tak powstała w Łodzi młodzieżowa organizacja, dla której nazwę przyjęliśmy Promieniści. Zostałem szefem tej organizacji, oczywiście szefem w cudzysłowie, bo nas tam było kilku zaledwie. No ale to był początek, 1941. We wrześniu 1941, właśnie w rocznicę wybuchu wojny, składaliśmy przyrzeczenie podjęcia walki z okupantem. Na przełomie 1942 roku nawiązaliśmy kontakt z prawdziwą konspiracyjną organizacją. Mówię prawdziwą, bo taką dorosłych. To był Front Walki za Wolność Naszą i Waszą, lewicowa organizacja tu na terenie Łodzi. Sądziliśmy, że organizacja prowadzona przez ludzi doświadczonych, dorosłych, po prostu da nam tą broń w rękę. Wtedy usłyszałem, że broń trzeba zdobyć u Niemców. No i tak się zaczęły pierwsze nasze akcje, zdobywanie broni. Jedna z takich bardziej znanych i udanych to jest opanowanie sklepu z bronią przy ulicy Piotrkowskiej 81, akcja, którą dowodziłem, gdzie zdobyliśmy kilkanaście pistoletów, dużą ilość amunicji. To było 20 kwietnia w urodziny Hitlera. To był taki nasz prezent również dla wodza III Rzeszy. 43. Krótko po tym z Łodzi wyszedł pierwszy i praktycznie jedyny oddział partyzancki, który jako zorganizowany w Łodzi wyszedł do walki w pierwszych dniach maja 43. roku. Dowodzony przez Czesława Szymańskiego. Ja byłem jego zastępcą. Niestety ten oddział niedługo pozostał w polu, bo już 3 dni po wymarszu w Lasach Psarskich koło Głowna zostaliśmy otoczeni przez duże siły niemieckie, praktycznie zniszczeni. Część kolegów wróciła do Łodzi, część pozostała na terenie tam w pobliskich wsiach. W trójkę udaliśmy się do Warszawy. Tam włączeni zostaliśmy do grupy specjalnej przy sztabie Gwardii Ludowej. I tam prowadziliśmy dalej walkę. Franek Prożek, mój taki najbliższy przyjaciel i mój zastępca i Mietek Wołos. Braliśmy tam udział w kilku udanych akcjach w Warszawie. Niestety wpadliśmy w lipcu tegoż 1943 roku już. Zostaliśmy aresztowani. Najpierw Franek, potem Mietek, następnego dnia ja. Mnie aresztowano w bramie domu, kiedy wracałem. Była zasadzka na mnie zrobiona, o czym ja nie wiedziałem. Mieliśmy się przenieść już na inne mieszkanie. Ja nocowałem w innym miejscu. Okazało się, że dzień za późno żeśmy to robili. Już tam nas, jak to się mówiło, namierzono, prawda? I schwytano. Zarzuty były bardzo konkretne, dlatego że właśnie w naszym mieszkaniu, no, w sublokatorskim pokoju, który odnajmowaliśmy, gdzie mieszkałem razem z Mietkiem Wołosem, znaleziono nasze pistolety, broń, gazetki, no więc dowody były oczywiste. Tak trafiłem na Pawiak. Zabierano ludzi zupełnie przypadkowych z Łapanki. Wtedy mówiło się bardzo głośno o Palmirach. I dlatego, kiedy po 2 miesiącach, pewnego dnia, tak dość szybko wywoływano i nerwowo nazwiska wielu więźniów, usłyszałem również, że wywoływano Mietka, który siedział w odrębnej celi. Liczyłem się z tym, że to już jest właśnie wyjazd na egzekucję. Nieco ponad 100 osób załadowano nas w samochody. Ja wskoczyłem na taki samochód otwarty, ciężarowy, bez budy, żeby po prostu widzieć, w jakim kierunku będziemy jechać. Po prostu wypchnięto nas pierwszym transportem, żeby opróżnić cele. Zapakowano nas do tych samochodów. No, przez zniszczone wówczas już getto wieziono nas przez Warszawę. Kiedy zobaczyłem, że zbliżamy się i skręcamy do dworca kolejowego, jakoś tak odetchnąłem, że to nie jest wywożenie za miasto do lasu na Palmiry. Że tak, że to jest do pociągu, a więc jakiś transport. Był późny wieczór, kiedy przetoczono nas na jakąś bocznicę kolejową. Kazano wysiadać. Więc widzieliśmy tylko jakiś taki długi, długi rząd niskich świateł. Tak jakby to była jakaś miejscowość, wioska, osada. Ukazali się ludzie w pasiakach. I wtedy powiedziano nam, że jesteśmy w Auschwitz. I od tego dnia obowiązujący był numer. Stałem się numerem 150,000, 600, 650. To trzeba było umieć na pamięć, zerwanym ze snu, kiedykolwiek, żeby w języku niemieckim móc powiedzieć swój numer i żeby rozumieć, jak ten numer będzie wywoływany. W Oświęcimiu, a dokładnie był Auschwitz-Birkenau, dla mnie najtrudniejszym okresem była zima. Tu można by mnóstwo opowiadać, jakiś taki przeciętny dzień. Rano kilka łyków tej niby herbaty, do pracy wychodziły komanda. Pracowało się gdzieś około godziny pierwszej, przywożono w beczkach zupę, albo to była rozgotowana brukiew, albo to były jakieś kapuściane liście i inne, jakiś tam jarmuż, nie wiadomo co jeszcze, rozgotowane, albo rozgotowane ziemniaki, które no, czuć było z daleka. Najdłużej pracowałem w takim komandzie, które rozbijało wraki samolotowe. Niemcy do Oświęcimia przywozili zestrzelone samoloty prawie z całej Europy, niemieckie, angielskie. Myśmy tam demontowali to, co się dało demontować, kable, niektóre zegary, wskaźniki, a resztę siekierami się rąbało to na złom do przerobienia, do huty. Jesienią pracowałem przy kopcowaniu ziemniaków. Zima zanosiła się na bardzo ciężką, no choćby ze względu na to, że te nasze pasiaki to były niewiele grubsze niż dzisiaj jest piżama. Bielizna to jak to popadł, prawda, ale to była również cienka. No i drewniaki na nogach i to było wszystko. Były również płaszcze pasiate. W zasadzie dzisiaj cieplejsze szlafroki są niż te płaszcze były. I tak jakoś trafiłem znów szczęśliwie, bo o tym szczęściu niestety trzeba wspominać. W późną jesienią zaczęto organizować tak zwaną szkółkę murarską, Maurerschule, do której brano młodocianych więźniów. Kapo jakiś wyłuskał mnie, nie wiedziałem, czy to dobrze, czy to źle, jak będzie. Nas tam niewielką grupę tych młodocianych zebrano i w jednym z baraków uczono zawodu murarskiego. Być może, że to się wiązało z rozbudową obozu i z potrzebą wyuczonych fachowców. Być może, że to miał być jakiś kamuflaż dla innych celów. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie te najtrudniejsze miesiące zimowe spędziłem pod dachem. Dla tych, którzy przeżyli obóz koncentracyjny, mogę sobie wyobrazić, że również ci, którzy przeżyli inne obozy, nie mogą porównać żadnego innego okresu z tym okresem wojennym. Ale kiedy słyszałem, jak młodzież nieraz mówiła, porównywała naszą lepszą czy gorszą, ale naszą władzę do hitlerowców, albo że żyjemy jak w obozie koncentracyjnym, to jest uwłaszczanie tym, którzy przeżyli. Cokolwiek i jakkolwiek było po wojnie, przeżyliśmy trudny czas. Zaczynaliśmy dosłownie od zera, kiedy nie było nic, prawda? Ja wróciłem do kraju w 1946 roku, kiedy już na tyle czułem się na siłach, że mogłem swobodnie poruszać się i kiedy notabene dopiero pierwsze transporty z zachodu ruszyły. Więc w maju 1946 roku znalazłem się w Szczecinie przez Lubekę statkiem. Zostaliśmy przewiezieni. I rok po wojnie to było, brakowało nam przecież zupełnie wszystkiego. I żarówki, i garnka, i chusteczki do nosa, igły, i dosłownie wszystkiego. Ale to było normalne. Dlatego, że jeśli nawet w Polsce to, co nie zostało zniszczone, spalone, zniszczone przez bomby, to przecież wszystkie rodziny polskie były wydarte, obdarte, bez sprzętu, bez zapasu, bez niczego. To ten okres i tak był w porównaniu z tym, co myśmy przeżyli, co przeżywano w okresie wojny, no czymś wspaniałym. Ja na przykład marzyłem zawsze o tym w obozie i tak sobie mówiłem, tak jak wielu, wielu innych więźniów, że jeśli przeżyję, będę w domu, to ja nigdy nie wyjdę z domu, żeby nie mieć kromki chleba w kieszeni. Żebym ja zawsze mógł czuć, że włożę rękę do kieszeni i mam kawałek chleba i mogę wziąć go do ust. Ja marzyłem o tym, żeby napić się herbaty już nie ze szklanki, ale z kubka. Z jakiegoś fajansowego kubka. Na siedząco. No, przecież to były rzeczy zupełnie nieporównywalne. I te jakieś takie duże, i te tysiące takich bardzo drobniutkich rzeczy. Refleksji jest wiele oczywiście, szczególnie tak bardzo na gorąco sprawa stosunku do Niemców. Jakkolwiek myśmy często i normalnie, bo to tak potocznie się mówiło, przeciwko Niemcom, antyniemiecki front i tak dalej. Faktycznie to był antyfaszystowski front, to był antyhitlerowski front. Specjalnych uprzedzeń do Niemców jako Niemców nie miałem nigdy. Przed wojną w Łodzi było bardzo dużo Niemców. Na ogół żyli lepiej niż Polacy, bo to byli, jeśli nie fabrykanci, to inżynierowie, majstrowie, prywatni właściciele drobnych nawet jakichś warsztatów, inteligencja niemiecka. Byli między nami, no to nie byli jacyś obcy ludzie. Znałem Niemców, którzy byli bardziej Polakami niż Niemcami. Cały szereg Niemców, wówczas Volksdeutsche, pracowało razem z nami, konspirowało. Czuli się Niemcami, a byli antyfaszystami. Po wojnie, pracując w handlu zagranicznym, przez jakiś czas byłem w NRF-ie. Spotkałem tam przede wszystkim Niemców, którzy robili z nami interesy, ludzi interesów, ale i zwykłych ludzi. No, może to mnie troszkę tylko nieraz bawiło, że nie spotkałem tam Niemca, który był w Polsce w czasie okupacji, który był w Wehrmachcie, tylko albo on był gdzieś we Francji, albo gdzieś we Włoszech, albo gdzieś...
Kwestia przypadku rzeczywiście, pana zdaniem, czy to po prostu wytłumienie?
Wydaje mi się, że nawet i troszkę zażenowanie. to jest tak trudno uogólniać. Ale wielu Niemców zdawało sobie sprawę z tego, jak byli traktowani Polacy. Zresztą jak byli Polacy traktowani, to musieli sobie zdawać sprawę, bo jeśli nawet, jak mówią, nie wiedzieli wszyscy o obozach, zgoda, nie wszyscy może nawet i wiedzieli, prawda, wielu wiedziało, to spotykali tych Polaków jako robotników przymusowych z tą literką P, prawda, na wsi, w miasteczkach, w dużych miastach. Zresztą oficjalnie Hitler przecież prowadził politykę jednoznaczną i wiadomo było, że Polacy to są ci gorsi, ci, którzy muszą być tylko parobkami, więc może tu nawet jakieś takie troszkę zażenowanie. No nie mieli się czym chwalić, że byli w Polsce, bo to zawsze już jakoś tak mogło dwuznacznie ich sylwetkę postawić. Ja głęboko wierzę, że nie ma narodu zbrodniarzy, jak nie ma narodu filozofów, prawda? Bo w tym samym narodzie, gdzie jest wielu filozofów i zdolnych poetów, malarzy, ludzi wielkiego serca, są również zbrodniarze.
Czyli zatem wierzy pan w Europę bez granic?
Proszę pani, czy tak zupełnie bez granic, to tu mam pewne opory. To jest wszystko bardzo pięknie, to jest wszystko wolne, tylko ta najwyższa wolność jednego człowieka to kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Wszyscy są równi tak daleko, na ile mają te same pieniądze. Ale przecież absolutnej równości to myśmy wierzyli. Myśmy, to znaczy ja w dalszym ciągu uważam się za człowieka lewicy, wyrosłego z tego buntu, co było kiedyś. Jeśli myśmy nie potrafili stworzyć prawdziwej równości, bo okazało się, że to wcale nie jest takie proste, że to, co się dzisiaj zarzuca, było pewną utopią, no to się zastanawiam, czy rzeczywiście taka pełna równość nie jest rzeczywiście utopią. Tolerancja, wydaje mi się, że to jest cecha bardzo wartościowa i nie dość powszechna jeszcze. I tego powinniśmy uczyć młodzież. Proszę pani, to jest znowu to, co kiedyś u nas mówiło się urawniłówka. Na jeden wzór prowadzenie, kiedy właśnie wydaje mi się, że w wielości to jest dopiero interesujące. Ja miałem okazję, pracując w handlu zagranicznym, być w kilku krajach europejskich. Mnie zawsze interesowało i miałem jakąś dużą satysfakcję, jeżeli byłem w każdym z krajów, a byłem i w Szwajcarii, i w Norwegii, i w Austrii, i w kilku innych krajach, jeżeli mogłem trafić na przykład do restauracji typowej dla tego kraju. Nie w restauracji hotelowej, które są w całej Europie jednakowe i mniej więcej te same potrawy są serwowane. Tylko jeżeli mogą zobaczyć coś charakterystycznego dla tego kraju, żeby zobaczyć, no to różni ludzi i to przecież jest dopiero ciekawe. Proszę pani, jeżeli my się zaczniemy wszyscy ubierać pod dyktando mody europejskiej, jeżeli my będziemy jedli potrawy europejskie, jeżeli my zaczniemy urządzać mieszkania po europejsku, prawda? No nonsens, no dojdziemy znowu do jakiegoś uniformu według jakiejś takiej międzynarodowej skali. Dlaczego my nie mamy być Polakami?